Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, witam Państwa serdecznie i witam gorąco moich gości. Pani Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog i psychoterapeuta.
Dzień dobry, witam Państwa.
I panowie, profesor Roman Lepert, pedagog UKW w Bydgoszczy. Dzień dobry,
witam.
Profesor Marek Hamot, historyk i kulturoznawca WSG w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk UMK w Toruniu.
Halo? Dzień dobry Państwu.
O, dzień dobry. Wszyscy się słyszą. Jesteśmy w komplecie. Tak więc zaczynamy. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Bo dzisiaj naszym tematem jest ciekawość, drodzy Państwo. Ciekawość, dar czy przekleństwo, tak zatytułowałam sobie ten program, ale oczywiście poprowadzi nas pewnie nasza dyskusja w różne kierunki. Na początek może chciałabym o tym świadomym i podświadomym poczuciu ciekawości, bo ono jest jakby przynależne człowiekowi, ale nie tylko, bo to nieświadome, jak się naczytałam, przynależy oczywiście również zwierzętom, co jak łatwo zauważyć się dzieje, prawda? Jak ktoś ma kota, pieska albo innego chomika, to po prostu zwierzątka też się bardzo wszystkim ciekawią. Pakują się w różne miejsca, na przykład chomiki często za łóżko, nie można ich potem wyciągnąć. Takie przeżycia z dzieciństwa może każdy ma. I w nocy im tam pisaki i długopisy pogryzły i było trochę problemów. Ale to tylko takie wspomnienie z dzieciństwa. Natomiast tę taką świadomą ciekawość, prawda, zyskujemy dużo później, kiedy wiemy, co to jest prawda, co to jest poszukiwanie właśnie swoich celów, swoich praw i swoich dróg, którymi potem pójdziemy w życiu. A w trzeciej części chciałabym porozmawiać o podglądactwie, które ciekawskości, jak to nazwałam, nie wiem, czy to jest nowomowa, czy też tak mi wyszło.
Albo wścibskości
lepiej, prawda? No, czyli takiej niezdrowej ciekawości, inaczej mówiąc. Dobrze, tyle wstępu i teraz rozpoczynamy od tej ciekawości pozytywnej, bardziej świadomej lub nieświadomej. Panie profesorze, to do pana profesora Romana Leperta się skłaniam. Czy uczniowie, studenci i wszyscy ci, którymi pan zarządza ich mózgami i duszami, jak to się mówi o wykładowcach, są ciekawi świata i w ogóle czegokolwiek?
Ja myślę, że w ogóle ludzie są ciekawi świata. To jest mechanizm uczenia się, dla którego ciekawość jest bardzo ważna, czy który powoduje, że w ogóle my nabywamy nową wiedzę, nowe umiejętności. To jest jeden z takich podstawowych mechanizmów, które regulują nasze zachowanie. I teraz, żebyśmy właśnie tę wiedzę i te umiejętności zdobywali, to konieczne jest, abyśmy przejawiali pewną aktywną postawę, postawę właśnie zainteresowania, czy też, jak to zostało dzisiaj tutaj nazwane, ciekawości. Tyle, że oczywiście to zainteresowanie, czy ta ciekawość będzie przybierała różne postaci w zależności od fazy rozwoju, w której się znajdujemy. Na przykład jakbyśmy przywołali tutaj koncepcję rozwoju poznawczego Jerome Brunera, to on mówi, że rozwijamy się od takich reprezentacji, które mają charakter enaktywny, czyli polegają na wykonywaniu pewnych czynności i to jest ciekawość niemowlęcia. Ono poznaje świat poprzez dotyk, poprzez manipulowanie przedmiotami, poprzez eksplorację otoczenia, najkrócej mówiąc. Potem w kolejnym etapie, w kolejnej fazie rozwoju pojawia się inny typ reprezentacji, reprezentacja ikoniczna albo inaczej obrazowa, czyli my wyrażamy zainteresowanie albo też właśnie ciekawość tym, w jaki sposób świat można przedstawić za pomocą obrazów. No i wreszcie najwyższy, trzeci poziom rozwoju, trzecia faza rozwoju, to jest faza symboliczna i wtedy poznajemy świat za pomocą właśnie symboli, czyli pewnych znaków, za pomocą których my tę złożoność świata próbujemy odzwierciedlić.
Także, przepraszam, że wejdę w słowo. Niektórzy chyba pozostają na tej drugiej półce.
To jeszcze jest problem
oglądalności.
Z jednej strony to jest problem naszych indywidualnych predyspozycji, preferencji, ale z drugiej strony to jest kwestia kultury, w której żyjemy i tego, jaki typ poznawania świata ona preferuje. Dzisiaj możemy powiedzieć, że żyjemy właśnie w kulturze obrazkowej. Tyle, że warto pamiętać o tym, że to jest taki typ kultury, który z jednej strony oczywiście pozwala przedstawić świat w sposób bardzo interesujący, bardzo ciekawy, ale z drugiej strony na przykład bardzo ogranicza wyobraźnię. Mhm. Więc musimy mieć tego świadomość, że wtedy, kiedy myślimy albo poznajemy świat za pomocą obrazów, wtedy jednocześnie pozbawiamy siebie czegoś. Ale to jest kwestia typu kultury, w którym żyjemy, no i oczywiście indywidualnych predyspozycji tego, jak zostaliśmy wykształceni, w oparciu o jaki rodzaj materiału nasze kształcenie przebiegało. Także gdybym miał podsumować ten wątek najkrócej mówiąc, to ciekawość wydaje mi się być jednym z podstawowych czynników umożliwiających w ogóle proces uczenia się, a bez procesu uczenia się, niekoniecznie zinstytucjonalizowanego. Chciałbym, żebyśmy uczenia się nie ograniczali do tego, co dzieje się w szkole. My się uczymy niezależnie od tego, czy uczęszczamy do szkoły, czy też nie. Zanim zaczniemy uczęszczać do szkoły, wtedy, kiedy skończymy uczęszczać do szkoły, tyle, że uczymy się w różny sposób, różnych rzeczy, które akurat w danym momencie są nam przydatne, i tu ciekawość wydaje mi się być jedną z podstawowych przesłanek, które ten rodzaj aktywności wyzwala.
Pani psycholog, jak to jest z tym świadomym, nieświadomym ciekawością?
To znaczy faktycznie, ja mam takie jakby przemyślenia związane z tym, tak trochę też pewnie w odpowiedzi na to, co pan profesor powiedział. To znaczy, może najpierw od tej strony, że faktycznie już jesteśmy w naukach psychologicznych w takim miejscu, że badacze zajmują się jakby szukaniem też w naszym mózgu, tak, takiego neuronalnego, neurologicznego jakby podłoża emocji, które my doświadczamy. I to, o czym się mówi w kontekście ciekawości, to jest taki system szukania, tak? I jakby nie wchodząc w szczegóły, to ja myślę, że najważniejsza jest chyba taka myśl, która jest konkluzją po tych badaniach, że ciekawość włącza się wtedy, kiedy włącza się system poszukiwania różnych rzeczy, tak? Szukania doświadczeń, bodźców, informacji, a wtedy w naszym mózgu wydziela się dopamina i serotonina, czyli można powiedzieć, że po prostu ciekawość jest przyjemna, tak? Stan zaciekawienia światem, zaciekawienia sobą, drugim człowiekiem, relacjami, tym, co się dzieje dookoła, to nas motywuje, dlatego też, że to jest przyjemne, tak? Łączy się z doświadczeniem przyjemności. Co jest też bardzo ciekawe, bo w kontekście na przykład zaburzeń depresyjnych, tak? Można sobie pomyśleć właśnie, że to idzie w drugą stronę, czyli
Nas nie interesuje.
Tak, tej dopaminy, serotoniny jest mniej, wskutek czego tej ciekawości, zaciekawienia sobą, tak jak powiedziałam, innymi, ale też jakąś aktywnością jest mniej, no i stąd te stany takie depresyjne, tak? To jest tak jakby to, z czym przychodzą tutaj tacy badacze, którzy już tutaj bardziej są zainteresowani konkretami, bo przy tych technologii, którą mamy, my jesteśmy w stanie właściwie zajrzeć tak trochę do mózgu i zobaczyć te emocje, co tam się z nimi dzieje.
Czy to znaczy, przepraszam, że można leczyć depresję metodami takimi, żeby zaciekawić czymś pacjenta, znaczy, i rozbudzić w nim ciekawość czegokolwiek?
Tak, dlatego na tym w ogóle opiera się, no, w moim też rozumieniu system, znaczy proces psychoterapii, tak? Że to jest wychodzenie poza takie usztywnione schematy, co do których my mamy przekonanie, że tak jest i tak musi być, tak? Poprzez zaciekawienie, że może być inaczej, może mogę reagować inaczej. Ja w ogóle jestem olbrzymią fanką i myślę, że to słowo ma w sobie taką siłę oddziaływania, to znaczy to jest to pytanie dlaczego, które jest motywem zmian, motorem też zainteresowania, że jeżeli ja patrzę na siebie, czy patrzę na to, co się dzieje w świecie, czy socjologowie, którzy patrzą na jakieś większe struktury, czy ja, która patrzę na to, co jest jakoś tak intrapsychiczne, wewnętrzne. I kiedy pada pytanie, dlaczego coś jest takie, a nie inne, no to włącza się cały system eksploracji, włącza się motywacja, włącza się ta przyjemność i zaciekawienie.
A to jest najczęstsze pytanie dzieci. Dlaczego?
Tak. I to właśnie widać pięknie, tutaj a propos tego, co pan profesor powiedział, że to jest coś, co jest no, naturalne, wrodzone, tak? Że to jest element rozwoju i to raczej nas niepokoją takie dzieci, które właśnie tak trochę autystycznie funkcjonują w świecie. Nie mówię, że mają autyzm zdiagnozowany, ale są na takim poziomie autystycznego funkcjonowania, które one tego pytania nie zadają, tak? I to jest też tylko jeszcze na koniec taka myśl o tym, że tak mój nauczyciel terapii, pan Bogdan De Barbaro, który jest też psychiatrą, to on powiedział, że w ogóle jeżeli my jako ludzie potrafimy w świecie i w relacjach głównie utrzymać stan takiej wewnętrznej ciekawości tym, co się w danej chwili wydarza ze mną, z kimś, to znaczy mamy pewne hipotezy, ale jesteśmy w stanie je jakoś weryfikować i być otwarci na to, że właściwie ciekawi tego, że może jest trochę inaczej niż sobie założyliśmy, no to on wręcz mówi z taką pewnością, ale też takim optymizmem, że to nam z pewnością gwarantuje, znaczy jakby zwiększa naszą szansę na takie szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Tak, bo mamy tych doznań, tej pojemności, takiego pomieszczania w sobie różnych nowych rzeczy zdecydowanie więcej, jeżeli towarzyszy nam to pytanie dlaczego i towarzyszy nam też to pytanie, ten stan takiego zaciekawienia.
Czyli ciekawość, już można taki wniosek wysnuć, jest dla nas bardzo zdrowa.
Bardzo rozwojowa i też przyjemna.
Ale
też chroniąca. Bo to tak jak przy tej depresji, tak jest. Że to jest czynnik chroniący.
I na pewno kreatywna, panie profesorze. Profesor Marek Chamot, który właśnie w Katedrze Przemysłów Kreatywnych pracuje na co dzień, no to bez ciekawości to kreatywności chyba nie ma w ogóle.
Tak, to prawda. I tu z wielkim zaciekawieniem słucham państwa. I nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak trochę kontrapunkt, ale jako może głos z jakiegoś innego obszaru.
Absolutnie.
Może bardziej
kulturowego. Za chwilę się przeniesiemy
do Torunia
i wysłuchamy jeszcze innego głosu.
Prawda?
Tak.
Tutaj padło określenie, że przyjemność, tak, z ciekawości wynika też przyjemność, że być ciekawym to jest też przeżywać pewną...
Być szczęśliwym.
Nawet. Ale... gdy sięgniemy do korzeni naszej kultury, na przykład do Greków i do Rzymian, to mamy trochę też i inne spojrzenie kulturowe, kulturowe traktowanie ciekawości. Grecy i Rzymianie doskonale rozpoznali tą właściwość człowieka, ciekawość.
Nie zaglądając do mózgu wtedy jeszcze.
Nie, absolutnie, ale rozważając to na gruncie umiłowania mądrości,
tak,
czyli
filozofii.
I po łacinie ciekawość to cursotitum i tak dalej. Z tego pochodzi też nasze słowo curiosum.
Tak?
Czyli coś, co jest ciekawe, ale w sensie no, nie do końca pozytywnym. Czy coś, co jednocześnie budzi zdziwienie. Coś, co jest nawet może i szokujące nieraz, prawda? Czyli rozdzielamy to, co poznajemy, na rzeczy, które w wyniku ciekawości poznajemy, na te, które przynoszą przyjemność poznania, etc. Szczęście może, nawet poczucie szczęścia, że wiemy, że poznaliśmy, że jesteśmy wzbogaceni.
Albo
tak
jakiś
dalej.
Wynalazek zrobiliśmy.
Dokładnie, ale możemy też właśnie zetknąć się z czymś, co określamy kuriozum, czyli coś, co no, nie przynosi nam chyba tak wprost przyjemności. Ale tu jeszcze głębiej sięgnę. Otóż przypisuje się Platonowi takie właśnie trochę ostrzeżenie, że jesteś ciekawy, chcesz poznać, ale czy wiesz, co z tym zrobisz? I no nie chcę tu upraszczać, ale czy jesteś, to Rzymianie też to przejęli po Grekach, czy jesteś gotów przeobrazić to, co w wyniku ciekawości poznałeś, tak, aby nie przynosiło to tobie cierpienia? To u stoików jest, prawda? Poznaj, ale unikaj, żeby z tego poznania nie wyniknęły jakieś dla ciebie skutki typu przeżyć, które będą przynosić tobie jakieś cierpienie, prawda? To też to jest w kulturze greckiej, rzymskiej,
no to
obecne.
Trzeba włączyć, panie profesorze, takie, prawda, ryzyko, także, bo jak to,
ale się
rzucamy,
znaczy, że
w tę
żeby to nie znaczyło, że oni tylko tak patrzyli
nie,
na ciekawość, bo i Grecy, i Rzymianie dzięki ciekawości poznali cały świat śródziemnomorski, czarnomorski i zbudowali wielkie imperia.
No właśnie.
A wielcy odkrywcy geograficzni, prawda, odkryli świat. Bez ciekawości by tego wszystkiego nie było, to my wiemy. Ja tylko chciałem tutaj też takie
spojrzenie. Ale to jest bardzo ważna myśl.
Prawda, że to nie jest tak tylko jednostronnie, że może też być i ta druga strona. No i teraz tak.
Ale
zupełnie
my pewnie
już
mówiliśmy
się
pewnie
do...
o tym procesie, prawda? Tak. Ten
nie,
proces dochodzenia.
Do procesu
dochodzenia,
ja tutaj w ogóle się nie wypowiadam, to jest oczywiste.
Tylko
i
do czego dojdziemy, tak, no to
tak, już tylko ja mówię o tych kulturowych bardziej aspektach niż psychologicznych,
pytanie, tak,
prawda? Bo tutaj ja nie jestem kompetentny. Ale to jest odnotowane. Nawet dosyć często, prawda? Czyli mamy też takie w życiu codziennym takie powiedzenie, prawda? Lepiej nie wiedzieć. No dobrze, albo...
Ja się zbuntuję zawsze wszystko temu.
Ciekawość pierwszy stopień do piekła, tak. Znamy te powiedzenia. One też o czymś mówią, może coś właśnie takiego, jak rozpoznawali to już mędrcy antyczni, że człowiek niewiedzący
jest szczęśliwszy.
Jest szczęśliwszy. Przepraszam, że tak trochę wchodzę w kontrapunkt.
Dobrze,
ale
mamy kompletnie inny
to nie znaczy,
teraz...
że to jest człowiek, który nic nie wie. To tutaj kryje się za tym sugestia, że to jest ten, który nie wie rzeczy, które przynoszą mu cierpienie.
Tylko no, skąd wiedzieć, jak tak? Szukamy, to no, nie wiemy, do
no,
czego
to jest
dojdziemy.
Ryzyko. To jest ryzyko życia. I tutaj może bym się odniósł do takiej sentencji słynnego kompozytora Berlioza, który twierdził, że jeżeli wstajesz rano i nie jesteś ciekawy, to znaczy, że leżysz w trumnie. Czyli ciekawość dla niego była taka ad extremum, wymiarem życia, no może nie dosłownego życia biologicznego, ale tego życia świadomego, prawda? Jeżeli stracisz ciekawość, to przestajesz funkcjonować jako istota ludzka. Jesteś jakąś istotą żyjącą, ale niekoniecznie ludzką. No to jest oczywiście pewien punkt widzenia tylko. W tym
no dajmy może głos filozofowi etykowi, panu doktorowi Piotrowi Domerackiemu w Toruniu, który teraz przed przerwą nam to wszystko zbierze i też do tej filozoficznej części się odniesie. To jak to jest? Jest to szczęście? Czy może być na końcu tego szczęścia rozczarowanie i płacz, i zgrzytanie zębów, i lepiej nie wiedzieć?
Czasami rzeczywiście lepiej nie wiedzieć.
A skąd wiadomo, że będzie przykro na końcu i lepiej nie wiedzieć? To mnie. No ja całe życie zadaję pytanie, dlaczego.
O tym z góry nie wiadomo, ale z jakichś powodów funkcjonuje także kategoria niezdrowej ciekawości, o której zdaje się mamy być
po przerwie,
w ostatniej części audycji.
Tak. Natomiast się rozwiniemy, tak?
Ciekawość nade wszystko w ujęciu filozoficznym ujmowana jest jako owszem kategoria prorozwojowa, ale o wyraźnym nachyleniu poznawczym. Przy czym ciekawość jest kategorią reaktywną w tym znaczeniu, że budzi w nas ciekawość jakiś docierający do nas bodziec, okoliczność, sytuacja, zdarzenie, które czymś nas zaskakuje, czymś nieznanym, czymś obcym, czymś nietypowym, czymś niezwykłym, czymś, co wymaga eksploracji i w tym sensie i w tym znaczeniu budzi ciekawość, która staje się następnie takim kołem zamachowym czy motorem adresującym nasze dążenie poznawcze w stronę rozstrzygnięcia, jak się rzeczy faktycznie mają. I owszem, z tym wiąże się także to, o czym pani Nadia Kostrzewa-Nowak w swojej wypowiedzi wspomniała wcześniej. Natomiast ciekawość może się rozbijać biegunowo w stronę ciekawości nadreaktywnej, którą można określić mianem nadciekawości. Taka nadciekawość może być najkrócej ujęta jako rodzaj patologicznego pobudzenia człowieka, który wszędzie jest, wszystko musi wiedzieć, o wszystko się dopytuje.
Patologiczne pobudzenie.
Staje się wręcz tak. I oczywiście może być także drugie druga skrajność tego kontinuum ciekawości, czyli ciekawość zupełnie niereaktywna, wychłodzona, wystudzona, która objawia się niezdolnością do doświadczenia, pobudzenia lub euforii. I ta ciekawość niereaktywna z kolei stanowi predyspozycję do rozwijania nawet objawów depresji. Natomiast to możemy wyróżnić też takie trzy rodzaje ciekawości. Ta najpospolitsza ciekawość mogłaby być określona jako ciekawość rzeczy miałkich. I to jest bodaj to najpowszechniej, ten najpowszechniej występujący typ ciekawości. Kiedy myślimy o ciekawości, to z reguły mamy na myśli coś podobnego. Ciekawość rzeczy miałkich, czyli ciekawią nas rzeczy, sytuacje i ludzie, wydarzenia, które są zupełnie nieistotne i które meblują naszą pamięć czymś, co nazywamy informacjami i wiedzą, ale których nieznajomość czy których niewiedza zupełnie nie przyniosłaby czy nie przyłożyłaby się na jakość naszego życia, wręcz mogłaby spowodować, że mielibyśmy więcej miejsca w pamięci na tak, na poznanie rzeczy wartościowych i sensownych. Drugi rodzaj ciekawości, na który krótko chciałbym tutaj oprócz tej ciekawości rzeczy miałkich wskazać, to jest ciekawość w służbie ego. Określiłbym ją mianem swoistego tuczenia ego. Czyli mamy tutaj takie ciekawskie nastawienie, swoisty filtr ciekawości nastawiony na łowienie informacji, na przykład w internecie, w mediach, wśród osób, którymi się otaczamy w społeczeństwie, czy w naszym środowisku, w rodzinie, w sąsiedztwie. Filtr nastawiony na poszukiwanie informacji, które nie tyle poszerzają na horyzonty naszej wiedzy, ile w istocie mają za zadanie potwierdzić, utrwalić posiadane przez nas już opinie. W tym znaczeniu mówię o tym, że tego rodzaju ciekawość funkcjonująca w służbie ego nastawiona jest na tuczenie tegoż ego.
Mhm. Czyli i coś wreszcie takiego, ciekawość... że, coś takiego, że tak, a nie mówiłem, albo jest, no, jest tak, jak myślałam i tak dalej, tak? To coś
tak
takiego.
Jest. Tak
utwierdzamy
jest.
Swoją dotychczasową wiedzę.
Tak. No i to te tak dwa typy ciekawości,
się na sam szczyt.
Te dwa typy ciekawości, rzeczy miałkich i w służbie ego, nie mają tego waloru, na który wskazują filozofowie. Mianowicie nie mają charakteru prorozwojowego i nie wyraża się w nich elementarna dążność poznawcza. W związku z tym trzeba wspomnieć na koniec mojej wypowiedzi o ciekawości par excellence, czyli ciekawości filozoficznej, która spełnia w sobie, jest nosicielką tych wszystkich cech i atrybutów, o których wspomniałem na początku.
No tak, i potem się zostaje Sokratesem i na końcu zostaje się otrutem.
Naukowcem, eksploratorem.
Za tę ciekawość. To jest tak, a propos pana profesora Hamota, że na końcu może nas różna rzecz czekać po tej ciekawości. To już przerwę robimy, ale jeszcze sekundkę.
Jeśli można, to myślę, że tu też warto pochylić się nad ciekawością i sposobami jej zaspokajania. Jakby w różnych kręgach kulturowych to inaczej wygląda, jakby w różnych okresach historycznych różnie to wygląda. Najkrócej mówiąc, myślę, że współcześnie mamy do czynienia też z problemem, ja nie znajduję innego określenia, ale takiego zarządzania własną ciekawością, tak? Bo nie możemy chyba być tak zupełnie otwarci z naszą ciekawością, tak zupełnie bez jakichś pasów bezpieczeństwa, prawda? Bo wtedy wpadamy w te różne pułapki, o których tu mówiliśmy, że zaspokajamy ciekawość sprawami, które tylko są dla nas
ale panie profesorze,
pozorem poznania.
Z pasami
prawda?
Bezpieczeństwa nie ma euforii i szczęścia.
No tak, no wiem. To trzeba.
Nie odlecimy.
Tak, ale raczej staramy się odlecimy, ale dokąd?
Można spaść.
I potem spadamy, w jakim stanie jesteśmy, prawda?
No ale tych przeżyć się nie da już.
No właśnie, do piekła.
Raczej bym był w tym kierunku, a poza tym
spadanie do piekła może być bardzo
przyjemne. Cały ten ogromny przemysł wytwarzania różnego i dostarczania informacji też ma w sobie ten walor wzbudzania w nas różnej ciekawości.
Rozbudzania,
i my możemy być na to wystawieni w sposób nieprzygotowany.
Tak jest. A to już jest wstęp do następnej części. Dajmy troszkę zagrać naszej realizatorce i potem wracamy już do ciekawskości i do tego wszystkiego, żebyśmy chcieli wszystko wiedzieć, po prostu wszystko.
take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w regionalnym punkcie widzenia dyskusja trwa, jak Państwo słyszą.
Dwa epizody. I on o tym
jesteśmy
nie
już na antenie,
on chciałam powiedzieć. Rzecz biorąc,
panie profesorze, już jesteśmy na antenie. już rozmawiamy. Słyszą Państwo, to nie ma przerwy, dyskusja gorąca trwa. Profesor jesteśmy Roman Lepert, tak dzień jest. Dobry. Profesor Marek Hamot, Nadia Kostrzewa-Nowak i dr Piotr Demaracki. Witamy Państwa po przerwie i jesteśmy dalej ciekawi, co z tego będzie. A teraz wkraczamy w ogóle w bardzo ciekawy moment, czyli w taką ciekawskość, dociekliwość nadmierną, w tą taką, jak to... miałkość, tak? Bo ten pierwszy poziom, panie doktorze.
Tak, miałka,
ciekawe rzeczy miałkich. No właśnie. Czy to są dla nas rzeczy miałkie? No pewnie dla nas ważne, tak? A co sąsiad robi? A co gwiazdy robią? A dlaczego takie noszą buty, a nie inne, prawda? No internet i cały świat postępu technicznego doprowadza nas do szału wręcz tej ciekawości, od której, jak to pan pięknie powiedział, mebluje się nasza głowa, ale ja bym była za tym, żeby te meble wywalić, tylko bo przynajmniej że... miejsce zrobić dla odpowiedzi na pytanie dlaczego. Ale właśnie, czy może to jest trochę zdrowego, takie ciekawskości, szczypstwa?
Bo ja sobie myślę, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to, o czym teraz powiedziałaś, to jest taki pierwszy poziom. Taka trochę powierzchnia. Bo to jest trochę tak, że jeżeli we mnie jest to ciekawość, zainteresowanie innymi, nawet to właśnie takimi rzeczami miałkimi, czy, czy wścibstwo, to co my tak ocennie też używając tego słowa nazywamy
wścibstwem. Takie słowa jest negatywnie, tak.
No to oczywiście psychoterapeuci, a już zwłaszcza na przykład ta grupa psychoterapeutów, jaką jest dosyć specyficzna, jaką są psychoanalitycy, oni oczywiście nomen omen po prostu jakby przywołaliby to pytanie, dobra, no ale dlaczego? Tak? W sensie, dlaczego to cię właściwie interesuje? I z reguły odpowiedzi na te pytania są dużo mniej powierzchowne i miałkie, bo to jest na przykład tak, że ja, człowiek, który na przykład, nie wiem, surfuje teraz po wszystkich kontach swoich znajomych i sprawdza, tak? A kto jest z kim? A gdzie byli? A co zrobili? I tak jest to zainteresowanie czymś, co my nazwaliśmy tą taką miałką rzeczywistością. Tak się zejdzie niżej, głębiej, to się na przykład okazuje, że ten człowiek doświadcza tak silnego lęku, tak, wewnętrznego i towarzyszą mu pytania, czy ja ze swoim życiem jestem szczęśliwy, czy nadążam, tak? Czy moje życie jest jakoś sensowne, czyli właściwie zadaje sobie ten człowiek pytania, które są jakimś centrum w ogóle naszego funkcjonowania, tak? Co ja robię, czy ja jestem z tego zadowolony, co ja z tego mam, czy odnajduję jakąś sensowność.
I dlatego porównuję, szukam.
Tak, i my możemy dyskutować jakby ze strategią, którą on odbiera, próbując sobie radzić z tymi emocjami wewnętrznymi, tak? Że oczywiście i to się właśnie robi w terapii, tak? Kiedy mówię do pacjenta, no to spróbujmy pomyśleć, czy sprawdzanie kont znajomych panu służy, czy panu nie służy, tak? Czy to wpływa na jakość odpowiedzi na te pytania, na ten lęk, który panu towarzyszy, czy pani, czy nie. I strategię można zmienić, natomiast pod spodem jest zupełnie coś innego, tak? I dlatego ja tutaj...
Czyli miałkość tak, jest pozorna, może być. Znaczy nasze reakcje są miałkie, a w środku jest ważne pytanie.
Znaczy tak, bo w moim świecie jakby i sposobie patrzenia na to, co się dzieje, to jest trochę tak, że jest jedna warstwa, ale z reguły pod tą warstwą jest ileś innych, tak? I ja sobie myślę, że no nie wiem, ktoś, kto, nie wiem, śledzi obsesyjnie kogoś, albo stoi jakby, nie wiem, tam czekając na autograf, albo jest zaciekawiony, co tam jaka gwiazda zrobiła, no to na przykład często za tym stoi olbrzymia potrzeba przynależności na przykład, tak? Bycia z kimś, bycia w kontekście, grupie. W jakiejś grupie. I to już, jak my obierzemy tą cebulę i te strategie odpadną, z którymi można dyskutować, od tego jest też terapia czy rozwój, żeby je tutaj usprawniać i żeby bardziej świadomie wybierać, no to zostają takie no, rzeczy dosyć elementarne, tak? I no, cały czas też temu towarzyszy to pytanie, o którym ja powiedziałam i to jest właśnie nie, jakby bardziej nacisk na pytanie niż, tak jak powiedział pan profesor, na odpowiedź. Że to jest to pytanie dlaczego, tylko, tak? Dlaczego ty to robisz, tak? To znaczy z jakiego powodu, co tobie motywuje, co cię napędza, że właśnie to co my później z zewnątrz patrzymy i mówimy, oj, ale wścibstwo, ale co się za tym kryje? No bo jak my powiemy, ale ty jesteś wścibski, no to zamyka dyskusję, bo to jest niesamowicie ocenne.
Tak. Czyli z psychologiem nie ma lekko, proszę nie, bardzo. No, ja tu niby zestawił, pozorna sprawa, a jest głęboka.
Ja bym może tutaj zestawił, bo poddaję ten mój głos pod ocenę państwa psychologów, ja bym tu zestawił ciekawość z zaufaniem, prawda? I czy czasami nie jest tak, że w relacjach międzyludzkich, nawet tych najbliższych, prawda, na przykład partnerzy, małżeństwo, czy jakieś relacje dzieci, rodzice i tak dalej, że mamy ciekawość, jedni drudzy są ciekawi, tak? Ale gdy przekraczają tą granicę, którą byśmy wyznaczyli zaufaniem, to może wtedy się pojawia wścibskość. Czy ktoś z nas chciałby mieć współmałżonka, partnera wścibskiego? Ciekawego? Pewnie tak. No bo...
A czym to się mogłoby objawić?
No, to jest kwestia do rozważenia.
Szukaniem po kieszeniach,
no, musi być, no, nie,
czytaniem
to SMS-ów.
Trochę
indywidualnie to wynika. Możemy jakieś sobie granice kulturowe wyznaczyć.
Ale to
że w danej
chyba granice człowieka, po
gdzieś,
prostu tak, moja osoba.
Ale też indywidualnie swoje, myślę, swoje też się jeszcze... da to wykreślić, prawda? No, ja nie powiem na antenie, że nie chciałbym mieć żony wścibskiej, bo żona słucha i dopiero mnie rozliczy, jak wrócę za moje słowa, prawda? Ale jest coś takiego, jak też w relacjach międzyludzkich takie elementarne zachowanie,
żonę,
prawda? Jeżeli chodzi o postawę właśnie ciekawości, a wścibskość, tak? Mhm. Więc wścibskość myślę, że wtedy się pojawia, wtedy czujemy, że ktoś jest wobec nas wścibski, no bo sami pewnie trudno reflektujemy nad sobą, że jesteśmy wścibski. wścibscy, ale innych potrafimy rozpoznać, że są wścibscy w momencie, gdy naruszają właśnie ten element, który ja bym, czy taką postawę, którą ja bym nazwał zaufaniem, prawda? Czy ktoś nie ma do mnie zaufania, uważam, że nie ma do mnie zaufania, w związku z tym ma nadmierną ciekawość o mnie, tego, co robię, kim jestem, etc., etc. Uważam go za wścibskiego. Ja bym to tak zupełnie po laicku określił jako nie psycholog, ale kulturowo to jest niezwykle, uważam, ważny element, prawda? I gdzieś tutaj ta ciekawość, wścibskość z zaufaniem gdzieś się styka.
Tak. Ja bym jednak rozdzielał tę kwestię. Myślę, że
inny pogląd.
Przeciwieństwem zaufania jest brak zaufania, który prowadzi z kolei do nadmiernej, nieuzasadnionej kontroli. Jeżeli ufam, to nie mam potrzeby kontrolowania partnera, dziecka, kogokolwiek innego. Oczywiście mówimy o tak zwanym ograniczonym zaufaniu.
Ale w pracy często się mówi, że zaufanie dobra rzecz, ale kontrola jeszcze lepsza.
Być może, ale rozdzielałbym jednak tę kwestię. Natomiast kiedy mówimy o ciekawości, to jej przeciwieństwem będzie brak ciekawości. Brak zainteresowania. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, w której my nie mamy braku zaufania do partnera, ale jednocześnie wykazujemy całkowity brak zainteresowania.
Tak, brak ciekawości. Co to byłoby za relacja?
Brak ciekawości.
To jest dopiero załamujące.
To jest dopiero problem. Tak? My nie mamy potrzeby kontrolowania tego partnera, ale jednocześnie w ogóle się nie interesujemy nim, nie mamy ochoty spędzać wspólnie czasu, nie mamy ochoty doświadczać czegokolwiek wspólnie i wtedy rzeczywiście pojawia się problem. Także osobiście skłonny byłbym jednak, mówiąc o ciekawości, mówić o pewnej postawie otwartości na to, co nas otacza, ale również na nas samych, bo adresatem tej własnej ciekawości paradoksalnie mogę być również ja sam, to co przeżywam, to czego doświadczam, a przede wszystkim poszukując odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego akurat ja wykazuję zainteresowanie właśnie celebrytami, ich życiem, albo wykazuję zainteresowanie tym, co robią moi koledzy i tak dalej.
A czy możemy żałować własnej ciekawości?
Możemy, myślę sobie tak.
Możemy, ale ja nie żałuję. A pan profesor?
Ja tylko zadałem pytanie.
Ale się pan uchyla od odpowiedzi.
No właśnie.
Sprytnie. Byłby pan dobrym psychologiem.
To jest moja profesja.
No tak, to my teraz to etycznie i filozoficznie ocenimy, panie doktorze. No właśnie. Zadaj pytanie jeszcze raz. Teraz panu doktorowi.
Panu doktorowi, czy pan dyrektor, czy pan doktor żałuje swojej ciekawości?
O.
W niektórych sytuacjach owszem.
Okej.
Ale są takie sytuacje, w których absolutnie nie mam powodów się niczego wstydzić. Natomiast to jest kwestia tego, jak ukierunkowana jest nasza ciekawość. Otóż z etycznego punktu widzenia etyka ma tę niedowagę w stosunku do psychologii, że ma naturę złowieszczą, oceniającą. Sili się jednak negatywnie wartościować wścibstwo, nadmierną dociekliwość, a to z uwagi na pewne przywary, które temu towarzyszą, a są one następujące, że jest to mianowicie, chodzi o wścibstwo w tym przypadku.
Niezdrowa
ciekawość powiązane nierozerwalnie, rzecz jasna, z plotkarstwem. Jest to natrętne, z naciskiem na natrętne interesowanie się. Więc nie chodzi tutaj o ciekawość jako przejawienie rodzaju zainteresowania, zdrowego zainteresowania, tylko ono po pierwsze jest natrętne, interesowanie się tym, co kogoś, i tu znowu pojawia się motyw oceniający, co kogoś nie powinno w ogóle interesować czy obchodzić. Czyli ktoś przejawia zainteresowanie czymś, w czym nie powinien mieć z definicji zainteresowania, i czyni to jeszcze w sposób natrętny, narzucający się, dopiekający osobie, która jest adresatem tego rodzaju wścibskiego zainteresowania, a prócz tego to jest nie tylko natrętne, nadmierne interesowanie się tym, co nie powinno interesować czy obchodzić, ale też wtrącanie się do nie swoich spraw, a zatem wścibstwo w połączeniu z plotkarstwem oznacza wkraczanie na nie swoje terytorium, a dokładniej w cudzą sferę intymności i powiązane jest z naruszeniem strefy komfortu. I w tym znaczeniu, niezależnie od tego, patrzę teraz na tę kwestię z punktu widzenia nie osoby wścibskiej, tylko osoby, która jest dotknięta wścibstwem tamtej.
Ofiary.
Tak. Otóż z punktu widzenia osoby wścibskiej możemy ten mechanizm tego rodzaju reagowania psychologicznie znakomicie wyjaśnić. Natomiast mimo tego wyjaśnienia tego mechanizmu reagowania wścibstwem na cudze sprawy, cudze sytuacje, życie prywatne, intymne, osobiste i naruszanie strefy komfortu, otóż mimo tych zadowalających wyjaśnień, nadal pozostaje nierozwiązana kwestia, gdy spojrzeć na nią od strony, jak to pani redaktor powiedziała, ofiary, czyli osoby dotkniętej czyimś wścibstwem. Otóż sądzę, że jeśli spojrzeć na tę kwestię z punktu widzenia osób dotkniętych takim nadmiernym, natrętnym, namolnym interesowaniem się i wścibianiem nosa w nie swoje sprawy przez szereg rozmaitych osób, to nasza perspektywa, także oceniająca, może się tutaj diametralnie zmienić. Proszę zauważyć, że Jean-Paul Sartre bardzo interesująco i charakterystycznie, być może nawet na wyrost, przesadnie, stwierdza w swoich tekstach, że rzeczą charakterystyczną dla współczesnych ludzi w ogóle, to jest pewnie nieuprawnione uogólnienie, ale on tu charakteryzuje pewną tendencję typową dla współczesnych ludzi. Otóż Sartre powiada bardzo plastycznie, obrazowo, literacko, że człowiek współczesny spędza swój czas przy dziurce od klucza, przez którą podejrzliwie podgląda innych, ciekawsko się przypatruje, co też robią, ale nie po to, by zdobyć jakieś istotne informacje, którymi mógłby się następnie z kimś podzielić, tylko po to, by przyłapać obserwowaną, podglądaną przez siebie osobę na jakiejś nieprawomyślności, na jakiejś nieprawości, by tę osobę swoim spojrzeniem przez ową dziurkę od klucza, a więc w taki sposób... Tak, przyszpilić na czymś, żeby mieć, zagiąć na jakimś paru, mieć na kogoś haka i potem móc to wykorzystać przeciw tej osobie, a równocześnie poprawić swoje samopoczucie, swoją samoocenę i swój komfort życia. I zdaniem Sartra, zwłaszcza przy tak dynamicznym i ekspansywnym rozwoju mediów wszelakich w naszych czasach, cała nasza kultura wręcz przeobraża się w rodzaj takiego wielkiego brata, w którym jesteśmy wzajem podglądani rozmaitymi systemami audiowizualnymi. Sami zresztą chętnie to czynimy, biorąc do ręki przysłowiowy smartfon i kręcąc sobie rozmaite filmiki, po czym robiąc sobie zdjęcia i wrzucając je potem do sieci, dzieląc się nadmiernie w wielkiej obfitości informacjami o sobie, tak jakby świat głodny ich był i tak jakbyśmy chcieli na wszelki wypadek zaspokoić głód ciekawości, graniczącej ze wścibstwem.
Ja muszę kończyć program, jestem załamana, że doszliśmy do takiej wizji, ale ona jest dosyć powszechna i rzeczywiście. Ale ja powiem tak, ja też zrobiłam zdjęcia dzisiaj podczas programu naszym rozmówcom i będą one na
Facebooku. Tendencji, będą nie o wszystkich sytuacjach.
Będą na Facebooku. Tak. A dlaczego? To już
jest pytanie na terapię.
To już jest pytanie.
Ja chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, że faktycznie innego. Z tą ciekawością to pewnie jest tak, jak wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy, że jest tylko narzędziem. Można wykorzystywać ją prawdopodobnie i w jednym, i w taki sposób, i w inny. Tak? I że to już od nas zależy, pewnie od naszych też moralnych dyspozycji poznawczych, czy ta ciekawość nasza pójdzie w stronę zaciekawienia i samorozwoju, czy w stronę innych ludzi i naruszania granic. Bo to, co pan doktor przed tym powiedział, to jest przemoc. Tak? Naruszanie.
Przemoc już, tak. Ale ja może bym tylko dodał może pytaniem, żeby z ciekawością zakończyć
tak,
program. Mianowicie,
a
jak to jest ze współczesnej kulturze na przykład z obszarami tabu? Mówi się, nie ma tabu, wszystko możemy o wszystkim
zapytać.
Wiedzieć i o wszystko
tak
zapytać.
Jest.
Jak to jest z osobami publicznymi, o których mówimy, no przecież
Wszystko chcemy wiedzieć.
Wszystko chcemy
mamy
wiedzieć
prawo.
I mamy do
nie
tego
prawa
prawo.
Do
nawet o stanie zdrowia, etc., etc. Tak. Czy istnieje we współczesnej kulturze jeszcze tabu?
Czyli czy ciekawość tabu ma swoje ma? Granice.
Czy tabu jest granicą ciekawości?
Tabu to kolejny temat, dziękuję. Zawsze na każdej audycji jest co najmniej parę motywów, które trzeba zapisać, żeby był temat na następną audycję. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pan profesor Roman Lepert.
Dziękuję
bardzo. Pan
Państwu.
Profesor Marek Hamot.
Dziękuję bardzo.
I pan doktor Piotr Domeracki. Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Ewa Czy Domska. Mogę jeszcze ciekawostkę wtrącić?
No, na piosence. Na piosence.
Ciekawostka. Dzień pamięci ofiar czołowego zderzenia z walcem.
Dobrze.
Czyli kopania się z koniem, w jednym słowie. Czego nikomu nie życzymy. Wręcz przeciwnie, miłego dnia. Dziękuję Państwu.
Dziękuję.